Huta Łaziska, S.A. Zlekceważony wyrok sądu apelacyjnego. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych goście ze Związku Ochrony Hutników, Robotników, Pracowników. Witam bardzo serdecznie. Pan Zbigniew Woźnica, pan Sławomir Muchowski,
dobry wieczór.
Pan Zenon Braszczuk,
dobry
i
wieczór.
Pan Roman Omasta. I na początku proszę o zaprezentowanie, czym jest Huta Łaziska.
Szanowni Państwo, ojcze redaktorze, Huta Łaziska jest to zakład hutniczy, który wytwarza półsurowiec, tak zwane żelazostopy. Zużywamy prądu, czyli energii elektrycznej, około 900 tysięcy MWh na rok przy normalnej produkcji. Jest to około 1% ogólnie konsumowanej energii w Polsce. Jest to specyficzna produkcja, ponieważ koszt surowca, jakim jest energia, zawiera jako 60% wsadu do tego produktu. Także energia jest tu podstawowym elementem w produkowaniu tego surowca. Kupujemy ponad 600 tysięcy ton węgla przy naszej produkcji. To jest średnia mała kopalnia, żeby dać pogląd mniej więcej, jakie są skojarzenia z tym zakładem. Na nasze potrzeby pracuje też pod Kielcami w Bukowej Górze kopalnia kwarcytu, z którego właśnie wytapia się żelazostopy. W przypadku upadku zakładu, który nam grozi w tej chwili, przy pochucie Łaziska upada, można powiedzieć, jedna kopalnia, która traci zbyt na ponad 600 tysięcy ton węgla. I około 1000 rodzin w Hucie Łaziska traci pracę. Około przeszło 2000 rodzin w takiej kopalni traci pracę, 2000 ludzi traci pracę w Bukowej Górze około 300, czyli jest to, tak prosto mówiąc, około 3300 ludzi, nie mówiąc już o współpracujących zakładach i kooperantach, które z hutą kooperują i na rzecz huty lub kopalni wykonują pewne racje. Chciałbym pokrótce przedstawić konflikt, który się stworzył i doprowadził nas do dzisiejszej sytuacji. Żeby Państwo zrozumieli, może to w bardzo prostych słowach spróbuję to wyjaśnić. W 2001 roku Huta Łaziska jeden z kontraktów podpisała w lipcu 2001 roku na dostawę energii w Hucie Łaziska. Chciałbym tu zaznaczyć właśnie cena, bo to będzie istotny element tej informacji. Po 67 zł wtedy akurat takie prawo to pozwalało i wszelkie warunki rynkowe. Kupowaliśmy ten prąd. Powstał konflikt na podstawie faktury, którą po prostu GZE uważało, że dobrą. Huta uważała, że jest zawyżona i na podstawie tego konfliktu Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny, który jest jedynym dostawcą energii akurat w tym rejonie, żeby pokazując, kto ma rację, wyłączył hutę, pozbawiając nas prądu, żeby po prostu przyznać sobie rację. Zgłosiliśmy ten problem do Urzędu Regulacji Energetyki. To jest urząd, który na rynku pilnuje, żeby prawidłowo przebiegała dystrybucja, produkcja, dystrybucja, sprzedaż energii elektrycznej. Pan prezes Juchniewicz tej instytucji wydał postanowienie 12 października 2001 roku, wydał postanowienie nakazujące Górnośląskiemu Zakładowi Elektroenergetycznemu dostawy prądu do huty, ponieważ prawo energetyczne, które w Polsce obowiązuje, wyraźnie mówi, że mimo konfliktu jednak zakład powinien być załączony, a konflikty mają się czy mediacyjnie, czy sądowo rozstrzygać. Po miesiącu czasu od wydania postanowienia nikt nie zaskarżył tego postanowienia. Po miesiącu tego postanowienia nie wiem dlaczego, do dziś dnia nie potrafimy zrozumieć, dlaczego prezes Juchniewicz zmienił zdanie i stwierdził, że wyłączenie huty było, to ładnie tak napisał, nie było nieuzasadnione. W związku z tym zaczęły się procedury sporu. Huta przeszło 5 miesięcy była wyłączona z prądu. Po 5 miesiącach, żeby zakład nie upadł, większościowy właściciel zaczął zakupywać energię elektryczną zastępczo, tak zwanie płacąc dwa razy tyle prawie za energię. I energię kupował, żeby zakład nie upał. Wtedy huta zaczęła iść, a w sądach w międzyczasie toczyły się sprawy na temat tego postanowienia. Były sprawy w sądzie UOKiK-u, były w sądzie najwyższym i do sądu apelacyjnego, gdzie zapadł prawomocny wyrok odrzucający zażalenia, bo akurat przeciwko temu temu postanowieniu sam nawet prezes Juchniewicz przeciwko sobie zaprzeczał i dał sprzeciw. I sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem w dniu 29 grudnia 2001 roku, 2005 roku postanowił oddalić oba zażalenia, czyli zażalenie Urzędu Regulacji Energetyki i Górnośląskiego Zakładu Energetycznego, czyli po prostu sąd postanowił, że to postanowienie było prawomocne. W związku z tym GZE, będę może skrótowo mówił, czyli Górnośląski Zakład, GZE ma obowiązek przesyłu energii do Huty Łaziska po cenach umowy z 2001 roku.
Panie Zbigniewie, na jak długo ma przesyłać po takiej cenie?
Znaczy się, przesyłanie po takiej cenie, po tych 67 zł, jest to w postanowieniach wszędzie zaznaczone, jest to nie to, że docelowo, że huta ma korzystać, jakieś ulgi mieć, jest to tylko na czas sporu, który trwa, bo jeszcze oprócz tego są wiele innych sporów i do czasu sporu tę cenę energia ma być. Może to być 2 miesiące optymistycznie lub 2 lata pesymistycznie. To zależy, jak się strony tam w sądach czy w mediacjach wspólnych dogadają. A później następuje normalna negocjacja, cena rynkowa, czy jak się tam ustalą strony. Także nie jest to cena stała, jak wszędzie nas w mediach próbują przedstawić, że my są jacyś nienormalni, że chcemy po prostu energię po tak taniej cenie. Chciałem podkreślić, że to jest tymczasowo, wszędzie to jest podkreślone. No i w związku z tym wyrokiem pan prezes Juchniewicz, notabene dziwne jest, że przez 4 lata pan prezes Juchniewicz swojego postanowienia w ogóle nie zareagował. To jest dla nas dziwne. Po co w ogóle ten urząd istnieje, jeżeli pan prezes Juchniewicz przez 4 lata nic nie zrobił, gdzie prawomocne było to postanowienie. Więc 3 lutego, po pewnych interwencjach, pan prezes Juchniewicz, czyli Urząd Regulacji Energetyki, 3 lutego przysłał do Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego, w tej chwili notabene jest to szwedzka spółka Vattenfall, przysłał upomnienie. I w upomnieniu pisze: wzywam Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach do dobrowolnego wykonania obowiązku nałożonego na to przedsiębiorstwo postanowieniem prezesa URE z dnia 12 października 2001 rok, znak oka łamane przez 1072 łamane przez 2001 J łamane przez JC łamane przez BK doręczonym stroną sporu w dniu 12 października w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego upomnienia. Przywołanie powyżej postanowienie wydawane jest na podstawie artykułu 8 ustawy z dnia 10 prawo energetyczne, nie będę tu cytował, bo to jest dosyć utem, i nakazuje podjęcie i kontynuowanie dostaw energii elektrycznej przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach, zwany dalej zakładem, dla Huty Łaziska S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, zwanej dalej hutą, na warunkach określonych w umowie sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniem usług przemysłowych numer 06/487 zawartej przez strony w dniu 30 lipca 2001 rok na czas określony do dnia 31 grudnia 2001. To jest po prostu, jeszcze tu może Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że w wypadku, gdy w sentencji postanowienia o podjęciu i kontynuowaniu dostaw energii stwierdza się, że następuje na warunkach określonych w umowie, to wygaśnięcie tej umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem sporu o nieuzasadnione wstrzymanie dostaw przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie powoduje wygaśnięcia tego postanowienia. Więc stąd się wzięła ta cena, te 67 zł, które my tu przed chwilą wyjaśniali.
Panie Zbigniewie, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, bo pan mówi, że konflikt rozpoczął się w 2001 roku. Mamy 2006 rok. Postanowienie sądu apelacyjnego, że do czasu wyjaśnienia wszelkich sporów pomiędzy Hutą Łaziska a Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym cena ma być 67 zł
i prąd ma być obowiązkowo
dostarczany. W chwili obecnej prąd nie jest dostarczany.
Tak. Jeszcze może wyjaśnić, to chodzi o kwestię...
To znaczy, że huta pracuje w tym momencie, czy nie pracuje?
Właśnie chciałem tu kwestię załączyć. Później może wrócimy do tematu, co się stały, te nieszczęścia, ale huta w tej chwili pobiera 3 megawaty, ale jest to megawaty potrzebne, po prostu 3 megawaty potrzebne do utrzymania, żeby woda krążyła, żeby nie zamarzała, pompy, oświetlenia. To jest po prostu do podstawy, żeby nie nastąpiła degradacja zakładu, ale nie jesteśmy w stanie w tej chwili nic ani grama wyprodukować, to nie jest, bo my potrzebujemy 126 MW.
A w chwili obecnej macie tylko 3?
Tylko 3 na oświetlenia, na pompy, na takie proste rzeczy, które...
Podtrzymanie. Widziałem, że w czasie wypowiedzi pana Zbigniewa, pan Zenon tak chyba był gotowy do pewnych uzupełnień, czy dopowiedzi?
Ja bym chciał jeszcze może do wojewody tu dojechać.
Proszę bardzo, ja może uściślę później.
No właśnie, później uzupełnię, bo na pewno co by powiedziałem. No i w związku z niewykonaniem polecenia prezesa URE, który dał 7 dni terminu w upomnieniu, nastąpiła tak zwana egzekucja. I prezes URE, bo GZE nie włączyło, mimo że jest prawomocny wyrok, że jest nakaz upomnienie, w dalszym ciągu nie załączyła nam tego prądu. W związku z powyższym w dniu 14 lutego 2006 roku pan wojewoda śląski, pan Tomasz Pieczykowski, dostał wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze niepieniężnym, bo to chodzi o załączenie huty, a nie o odszkodowania. I działając na podstawie artykułu 26 ustawy, to może przeczytam, bo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wnoszę o wszczęcie wobec Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA z siedzibą w Gliwicach egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze nieprzepieniężnym określonego w moim postanowieniu z dnia 12 października, nakazującemu podjęcie i kontynuowanie dostaw energii elektrycznej przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny z siedzibą w Gliwicach dla Huty Łaziska z siedzibą w Łaziskach Górnych na warunkach, znowu tu jest, określonych w umowie sprzedaży energii i świadczeniu usług przesyłowych przez strony Lipca. W pewnych wcześniejszych audycjach wypowiadaliśmy się z żalem na temat wojewody, ponieważ wojewoda wszczął zaraz natychmiast egzekucję. Jest tu tytuł wykonawczy i też dalej jest tutaj o tej umowie. To jest to, co zawsze GZE podkreśla, że oni nie mogą takiej energii sprzedawać, a jednak to są wyroki sądu. I ukarał ten zakład GZE grzywną 25 tysięcy, bo akurat takie było wskazanie we wniosku wierzyciela, czyli Urzędu Regulacji Energetycznej, że jako środek egzekucyjny wskazuję grzywnę w celu przymuszenia. Więc w prawie egzekucyjnym jest, że do 100 tysięcy można karać, z tym, że kary nie powinny być większe jak 25 tysięcy. Mając na uwadze tak potężny zakład z takimi przychodami, jak jest GZE, no to jest taka krzywda, tak jakby mnie policjant na skrzyżowaniu ukarał mandatem złotówkowym. Taka krzywda im się stała. Więc mamy żal tu do wojewody, że oprócz tego, no wiadomo, pewne prawo go trzyma. Ale nie wykrzesał swojej inicjatywy nic poza tym, co ma po prostu tylko do egzekwowania. Stąd mamy żal do pana wojewody.
Myślę, że dobrze, że to pozostaje na zasadzie żalu, ponieważ no nie mamy pana wojewody tutaj, tak. Nie możemy go zapytać o zdanie i tak dalej. Mogą być pretensje. Ja bym prosił jeszcze o uzyskanie takie pytanie i odpowiedź któregoś z panów. Jakie warunki stawia w chwili obecnej GZE, aby wam dostarczyć tę energię?
To znaczy, ja może, proszę Państwa, powiem troszeczkę to inaczej, bo gdyby to ścieślić, ścisnąć i mówić o clue sprawie, to sprawa dotyczy przede wszystkim przestrzegania prawa. Wiadomo, że pracownikom, reprezentujemy ich tutaj, chodzi o utrzymanie miejsc pracy. To jest bezsporne. Za tym kryje się jednak wielka rzecz, która dotyczy może nawet nie tylko huty, ale wykracza poza tą całą sferę. Bo uważamy, że prawomocny wyrok, który wydał Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, odrzucając wszystkie zarzuty, potwierdził. I to jest ostateczny wyrok. I Górnośląski Zakład Energetyczny, potentat finansowy, gdyż grupa Vattenfall ma miliardowe zyski, co możemy przytoczyć na podstawie bilansu tej firmy, opublikowany w internecie, każdy może poczytać, kto internet ma oczywiście, ale za 2004 grupa Vattenfall w Europie miała miliard euro.
Miliard zysku. Czy milion?
Miliard. A za 2005 miała przeszło 2 miliardy. Tak to wygląda, jak się twierdzi, że być może, że roszczenia Huty Łaziska w stosunku do Vattenfalla położyłyby firmę w Gliwicach. Co jest oczywistą bzdurą. Ostatnie również wyniki Górnośląskiego Zakładu Energetycznego za 2005, nie ma publikacji, ale za 2004, to było równo zysku 189 milionów 39 tysięcy złotych. Więc widzimy, jaka tu jest proporcja potencjału ekonomicznego. I to jest, można by powiedzieć sobie, proszę Państwa, walka Dawida z Goliatem. My oczywiście zrobimy wszystko, bo uważamy, że żyjemy w kraju, gdzie prawo powinno być przestrzegane. Uzmysłowienie tego dziennikarzom, posłom, senatorom, ministrom jest niezmiernie trudne, się okazuje. Nie wszyscy dziennikarze zrozumieli nawet istotę sprawy tego sporu. Uważając, że jakieś poboczne sprawy są bardziej istotne niż sam wyrok i jego egzekucja. Co jest jeszcze dziwne w tym wszystkim? I może się nawet nie dziwię tym dziennikarzom, że są po prostu w tym wszystkim pogubieni. Dlatego, że gdyby w 2001 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki wykorzystał prawo energetyczne i przepisy, które tkwią w tym prawie, na pewno by było już po problemie. Sprawy się toczyły przez lata. Owszem, koniec roku 2005 poczuliśmy, że jesteśmy wygrani. Ale u nas w kraju wygrać to nie znaczy jeszcze otrzymać tą wygraną. To jest ten cały paradoks. No, my staramy się wszelkimi możliwymi kanałami dotrzeć do ludzi, którzy by nam pomogli w sprawie, którzy by pomogli w wyegzekwowaniu prawa. Bo jeżeli Urząd Regulacji Energetyki, który z urzędu jest zobowiązany strzec tego prawa, a nie potrafi, to coś tu jest nie tak. Jeżeli egzekutor prawa, wojewoda śląski, ma trudności, owszem, jego obliguje prawo administracyjne. Jest to ustawa, którą w zasadzie przestrzega. Tylko, że działanie urzędnicze to jeszcze nie wszystko. Myśmy od wojewody oczekiwali, że on się poczuje większym gospodarzem tego Górnego Śląska i przynajmniej jest przecież powoływany on przez premiera, jest minister spraw wewnętrznych, jest po prostu rząd. Jeżeli są problemy na pewnym szczeblu, no uważam, że należałoby to omówić troszkę wyżej. I może wtedy by było inaczej. Mało tego, mówiłem o Urzędzie Regulacji Energetyki i o prawie energetycznym. Gdyby nawet jeszcze w obecnej chwili, bo stoimy już od 1 lutego, za chwilę pójdzie załoga bez wypłat, bo taka będzie rzeczywistość i nie wiadomo, co jeszcze dalej. Ale gdyby jeszcze w tej chwili prezes Urzędu Regulacji po przyjęciu do wiadomości, że Górnośląski Zakład Energetyczny uporczywie uchyla się od wykonania wyroku, gdyby jeszcze w tej chwili użyto prawa energetycznego, które mówi, że można na taki zakład, który ma koncesję, nałożyć karę na do 15% obrotu.
Jest około 300 milionów.
To jest w tej chwili GZD by musiał dostać, gdyby mu tak zagrożono, z 200 milionów kary. Zresztą słyszeliśmy o takich różnych karach, nie? Co dostają urzędy telekomunikacji i tak dalej. Urząd Ochrony Konkurencji nakłada co chwilę. Czy egzekucja jest, czy nie jest, to jest zupełnie inna sprawa, ale w tej sytuacji, bo tylko z dużym kapitałem trzeba walczyć, wydaje mi się, dosyć agresywnie również, bo ignoranckie zachowanie się GZD, Vattenfall, bo tak to powiem, po prostu nie mieści się w normalnej logice.
Chyba, żeby mieściło się w tej logice, że pieniądz znaczy więcej niż prawo.
Tak.
I to jest zaskakujące.
Czy jest to zadziwiające?
Mało tego, bo ja się w ogóle zastanawiam nad jednym. Ci, którzy walczą o prawo, ci, którzy chcą jakiegoś porządku, ci, co walczą o nasz rodzimy, prawda, kapitał, to ich się w pewnej chwili nazywa nacjonalistami nawet. No można grę słów prowadzić w zależności od sytuacji. I uważam, że w tej sytuacji nowe władze, z którymi duży procent narodu po prostu liczy na nich i zawierzył im, będą mieli bardzo trudno cośkolwiek przeprowadzić, jeżeli zmiękną, jak to się mówi, wobec takich sytuacji, jak na przykład tutaj, prawda? Bo to się zaczyna od bezczelnego ignorowania prawa, o mówieniu, że ta instytucja jest samodzielna, tamta jest samodzielna, no w końcu jak będziemy mieć same samodzielne instytucje, no to po co, co ten rząd będzie, czym będzie kierował, jak wszyscy będą samodzielni i każdy będzie robił. Ja uważam, że to zakrawa już powoli na jakąś anarchię.
Znaczy ja może tu jeszcze bym dopowiedział pewne rzeczy, bo to jest bardzo ważne, bo nas się przedstawia jako hutę łaziska, my nie potrafimy się przebić u nas w regionie i w ogóle w mediach, żeby ujawnić prawdę całego konfliktu i wszystkiego, ponieważ po prostu większość mediów po prostu przekłamuje obraz. Mieliśmy przykład z różnych sytuacji, nawet wczoraj w tym studio była audycja, gdzie pan Reszczyński też powiedzieli, dlaczego telewizja manipuluje, no bo nie jest wolna. Damy przykład taki, że właśnie te 67 ceny cały czas u nas w mediach przedstawiają, że Huta Łaziska chce wyjść ponad prawo, chce mieć ceny po 67 zł, gdzie cały naród płaci po 120, co jest ewidentną nieprawdą i w każdy artykuł to wkładają, plus inne rzeczy. A nawet do tego stopnia się telewizja Trójka w Katowicach regionalna dopuściła się, że 6 czerwca, gdzie w desperacji załoga wyszła i zablokowała drogę 6 marca, przepraszam bardzo, wyszła załoga na drogę, zablokowując w proteście przeciwko niewykonywaniu prawa. No telewizja Trójka, wcześniejsze programy manipulowała, a w tym programie po prostu kłamstwo powiedziała, więc w tym wypadku nie potrafimy dojść prawdy ogólnie, nawet żeby przebić się z prawdą. Jako załoga Huty, tutaj ten komitet, wspólnie wypracowaliśmy taki komunikat, który musieliśmy dać płatne ogłoszenie w Rzeczpospolitej, ponieważ wszędzie nam materiały manipulowano. I tu jest przykład taki, że nawet z prawomocnymi wyrokami nie potrafimy się przebić. Ja jeszcze chciałem wrócić do sprawy pana prezesa URE. No, nie wiem, po co ta instytucja istnieje, bo ona działa na zasadzie jak UOKiK, czyli prawo energetyczne ma stosować. Kiedy przez 4,5 roku prawo energetyczne było łamane, swoje nawet, które wydał decyzje łamane i przez 4,5 roku nic nie robił. To ja nie wiem, dlaczego premier takiego pana jeszcze nie odwołał i co on jeszcze w tej instytucji robi, gdzie on się zaczyna martwić o instytucję taką, jak jest Vattenfall, czyli kapitał szwedzki, a nie martwi się o wykonanie prawa energetycznego. Już nie mówię, czy to prawo stoi po naszej stronie, czy po stronie Vattenfalla, tylko po prostu my chcemy, żeby to prawo wreszcie działało na zasadzie prawa. Jeżeli jest wyrok, jeżeli jest, są nakazy pewne, jest egzekucja nawet, no ale gdzie ze śmiechem się nawet mówi, że oni przyniosą te pieniądze, ile razy trzeba będzie. Więc po prostu tu by trzeba było poszukać, a my piszemy różne do instytucji, tu kolega ma różne, nie potrafimy się też przebić nawet do instytucji rządowych. Z tego powodu, że gdzieś tam urzędnicy wkładają do szuflad te nasze dokumenty, przecież my wysłali do wszystkich ministrów, jakie tylko są, i dopiero niedawno przyszły odpowiedzi, ale przychodzi taka, że ten departament do tego przesyła, ten do tego. Do pana Juchniewicza był z gospodarki, był list, że ma natychmiast odpowiedzieć nam, no to nam przysłał dokument. Wyrok UOKiK-u, w zupełnie innej sprawie, wyrok UOKiK-u z 24 roku, który sam wojewoda jako doktor prawa stwierdził, że to nie wstrzymuje wcale egzekucji, jest to boczny temat, nie dotyczy tego konfliktu. Tu jeszcze może chciałem, żeby tutaj nie zdyskredytować całkiem pana wojewody, to chciałem powiedzieć, że pan wojewoda, żeby po prostu ta egzekucja miała mocniejszy wymiar, napisał do pana Tomasza Janeczka, prokuratora apelacyjnego w Katowicach, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym wszczętym na wniosek prezesa URE zawarty w piśmie takim a takim z 14 lutego w sprawie wszczęcia egzekucji administracyjnej wobec Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego z siebie Mglicą w celu realizacji obowiązku o charakterze niepieniężnym i podjęcia i kontynuowania dostaw energii elektrycznej dla Huty Łaziska S.A. w Łaziskach Górnych stosownie do postanowień artykułu 183 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z artykułem 18 z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym i administracyjnym. Uprzejmie proszę pana prokuratora o rozważenie możliwości wzięcia udziału w wyżej wymienionej sprawie przez podległego panu prokuratora. W moim przekonaniu z uwagi na charakter sprawy oraz ważny interes społeczny i gospodarczy w niniejszej sprawie celowy jest udział przedstawiciela prokuratury. No niestety, byliśmy bodajże chyba 8 marca u pana wojewody i żadnej odpowiedzi na ten temat nie ma. Także instytucje też, można powiedzieć, umywają ręce.
Ja poproszę właśnie, ponieważ widzę, że sprawa jest bardzo skomplikowana. Bo taką wypowiedź każdy z panów ma, nie że swój punkt spojrzenia.
Kara, która jest dzisiaj nałożona przez pana wojewodę na Górnośląski Zakład Energetyczny, czyli notabene 100 tysięcy złotych przy ich zyskach czy obrotach, jest śmieszna. Ona jest skazana przez pana prezesa URE, pana Juchniewicza, gdzie on sam ma środki, potężne środki, możliwości w swoim prawie, które przypuszczam, żeby przymusiły ten zakład do tego, żeby to prawo przestrzegało. To znaczy ma takie możliwości jak nałożenie kary do 15% przychodów na tego zakładu i druga ewentualność to jest przyjrzenie się sprawie koncesji, bo tu jest łamane prawo nieprzestrzegane, więc on z racji swojej funkcji powinien to zrobić, a tego nie robi. Tyle lat. Dlaczego?
Prezes wygląda na to, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki spycha trochę na wojewodę tę sprawę. I tam wskazuje jakieś środki, ale najlepiej takie, żeby
nieskuteczne
były, nie? Żeby jak najmniej dolegliwe tej huty nie załączyć. Bo może by się coś, może by pracowali, może by znowu ktoś miał pracę. Lepiej tego nie załączać, nie? My jesteśmy tym bardzo zdziwieni. No, dlaczego tak się dzieje?
Proszę, bo mówimy, coś się dzieje wokół zakładu. No jeżeli na przykład dostaliśmy pismo od związków zawodowych, z GZE, z Górnośląskiego Zakładu Energetycznego. No tam też pracują ludzie. Ale to, co oni piszą w apelu do nas, czytając to, no jest to kuriozum, prawda? Bo z tego wynika, że te związki zawodowe są tam przez ten zarząd wprowadzane w błąd. Mówi się o jakichś 200 milionach, które Zakład Elektroenergetyczny chciałby od huty. Nie wiadomo za co, bo nie mają na to żadnych dokumentów, prawda? My posługujemy się w tym całym naszym działaniu dokumentami. Dokumentami bezspornymi, które może każdy poczytać. Gdyby ci nasi koledzy, bo ja ich uważam za kolegów, za takich samych najemnych pracowników jak my, Więc po prostu mogą przyjechać, porozmawiać. To nie jest daleko. Przyjechaliby, wypiliby z nami kawę, prywatną nawet, bym im postawił i wytłumaczył to, bo myśmy im odpisali bardzo spokojnie, co na ten temat myślimy. Oczywiście już do tego pisma naszej odpowiedzi oczywiście się nie ustosunkowali. Tutaj podpisały się raz, dwa, trzy, cztery związki, widocznie tyle tam ich jest, może więcej, no ale cztery związki się podpisały z GZE. Tutaj twierdzą, że taka sytuacja doprowadziłaby do bankructwa firmy i utraty 1000 miejsc pracy. Więc ja nie wiem, czy prezes GZE Vattenfall straszy tych swoich ludzi, że utracą miejsca pracy, że firma zbankrutuje. No te związki w ogóle nie są poinformowane tam o żadnej sytuacji finansowej zakładu. Nie wiem, czy po prostu im dobrze jest tam siedzieć sobie delikatnie na tych, czy reprezentować poszczególny związek i nie wiedzieć, jaka jest sytuacja finansowa firmy, to mnie dziwi. Albo jest po prostu tak celowo to prowadzone, że te związki również, ci przewodniczący, po prostu popierają działania swojego zarządu bezwzględnie, nie patrząc na dobro ogólne.
Czyli mamy rozumieć, że związki zawodowe nie popierają waszej działalności z GZE i innych.
Nie. To znaczy, mi się zdaje, że oni się nie zdają sprawy.
Mamy mieszane odczucia. Ja bym nie generalizował sprawy, bo gdybyśmy porozmawiali, prawda, bo ja uważam, że tylko rozmowa i bezpośrednie pokazanie niektórych konkretów może, bo ja bym nie chciał być, żeby pracownicy Huty Łaziska byli w konflikcie z pracownikami Górnośląskiego Zakładu Energetycznego. Wręcz odwrotnie. Uważam, że my jesteśmy skazani na współpracę. Dlatego, że my bierzemy od nich 10% całej energii, którą Górnośląski Zakład Energetyczny w tym regionie dysponuje. Więc my im przynosimy oczywistą kasę. I w przyszłości nasza współpraca powinna się układać jak najbardziej we właściwych relacjach. A to, że są sprawy, ja uważam, że przy dobrej woli i przy przestrzeganiu prawa możemy dojść do porozumienia i następne lata powinny dla nas być korzystną współpracą wzajemną.
Ja bym tu chciał zaznaczyć jeszcze, ojcze redaktorze, taką dziwną sytuację, gdzie zakład Huta Łaziska, huta nasza, ma, można powiedzieć, bez płotu. Sąsiedztwo graniczymy z elektrownią Łaziska, która ma dosyć duże mocy. I chciałbym tutaj też pod rozwagę dać społeczeństwu, zadać takie pytanie. Jak jest możliwe, zakład koło zakładu, nieprzegrodzony nawet płotem, nie potrafią ze sobą współpracować, energii przesłać i przez ostatnie lata energię my czerpali z PAK-u, czyli Pątnów Adamów Konin, czyli z Poznańskiego, gdzie na Śląsku jest masa elektrowni, a tym bardziej mamy przy płocie elektrownię i my zostaliśmy zmuszeni do kupowania energii pod Poznaniem. No to już samo to się nasuwa pytanie, czy coś w tej gospodarce nie zgrzyta, bo to naprawdę to jest dziwna, przedziwna sprawa.
Zanim zaczniemy odbierać telefony od naszych widzów i słuchaczy, ja mam pytanie, ponieważ obserwując problem Huty Łaziska, sporu, gdzieś minimalnie jest wiadomość o tym, że Huta Łaziska powinna upaść, aby mogła rozwijać się huta w Szwecji. Na ile panów zdaniem jest to realne? Na ile są podstawy, aby tak uważać? Ale bardzo taką konkretną, sprawdzoną wiadomość, informację.
To znaczy, ja bym według moich wiadomości w zasadzie tego nie potwierdził, a nawet nie zaprzeczył, bo to jest taka sprawa dyskusyjna. Można domniemać pewne rzeczy, ale no, nie mam po prostu takich mocnych danych, że upadek Huty Łaziska od razu by ktoś tą na pewno by ktoś tą produkcję przejął, bo jest określona, powiedzmy, w Europie, na świecie zapotrzebowanie na żelazostopy. Bo to zależy od produkcji stali, od produkcji żeliwa, bo to są dodatki po prostu przy tych produktach. My dodajemy jako dodatki, które uszlachetniają te stopy żelaza. No jest określone zapotrzebowanie, prawda? Jeżeli my nie produkujemy, my nie sprzedajemy, ktoś tą lukę musi wypełnić.
Czyli mimo wszystko huta, która przynosiła zyski, która była rentowną, która ma swoje konkretne miejsce na rynku hutniczym.
Od 49 roku produkuje Huta Łaziska żelazostopy, bo przedtem, przed wojną produkowała karbid. Takie było zapotrzebowanie, to była produkcja karbidu, też w podobnym procesie w piecach oporowo-łukowych się to produkuje. Więc przez tyle lat, prawda, to istniało. Nasza produkcja w tej chwili to jest prawie, że 97-8, różnie to bywało w różnych latach, na eksport. Więc jest zapotrzebowanie w Europie, prawda? No również z kuriozum, tak nawiasem mówiąc, że nasze huty niektóre importują, tylko że wiadomo, powiązania są różne kapitałowe teraz w hutach i to również tak wygląda.
Znaczy mamy tu dokumenty.
Panie Zbigniewie, przypomnę numery telefonów, zaproszę słuchaczów do rozmowy i w tym czasie pan przedstawi to, co ma przygotowane.
Ja bym dwa słowa tylko dodał do tego,
proszę bardzo,
że gdyby była ta wielkość eksportu, co jest, plus jeszcze całe zapotrzebowanie krajowe, gdybyśmy pokryli, to my byśmy się musieli rozbudować. Więc po prostu perspektywicznie przy dobrej gospodarce i dobrej współpracy, ekonomicznej cenie energii, która wreszcie powinna w Polsce istnieć, huta ma po prostu przed sobą przyszłość i to dużą. Łącznie
i tego
z rozwojem.
Pan jest pewien.
Tutaj trzeba by dodać, że jesteśmy jedyną hutą w Polsce, która produkuje to.
Nie tylko w Polsce.
A jeszcze może to wracając do tego
Europy Wschodniej. Przepraszam to, żeby słuchacze mogli wyraźnie słyszeć. Proszę bardzo.
Wracając do tego wątku tej Szwecji, oczywiście nie mamy na to żadnych dokumentów,
są.
Ale...
Znaczy, przepraszam, są.
Są.
Właśnie chciałem powiedzieć redaktorowi przeczytać, gdzie mamy dokumenty wskazujące na to. A jeszcze wyprzedzając to pytanie, co ojciec redaktor tu zadał, chciałem powiedzieć tak, że w Chorwacji niedawno padła huta właśnie żelazostopów. Ostatnio na Słowacji przestała żelazostopy produkować słowacka huta, więc można powiedzieć, że jesteśmy jedynymi, można powiedzieć, producentami żelazostopów na środkową Europę, ponieważ Niemcy nie mają tego typu hut, także wiadomo, jaki to jest łakomy kąsek. A żeby to odpowiedzieć ojcu na pytanie właśnie, czy mamy jakieś dokumenty, dowody na to, że inny podmiot by tu chciał, mamy tutaj. Zastanawia, jaki wpływ na dalszy przebieg sprawy miało pismo skierowane przez prezesa Vattenfall AB Larsa Josefsona do ówczesnego premiera RP Leszka Millera. Pismo z dnia 12.12.2001 rok, załącznik numer 19, jest to w dokumentacji, które złożyłem, w którym prezes szwedzkiego koncernu, wyprzedzając decyzję prezesa URE w sprawie wszczęcia egzekucji, starał się wpłynąć na pozytywny dla Vattenfalla rozwój wypadków. No więc tu mamy dokumentację nawet na interwencję Królestwa Szwedzkiego w nasze polskie sprawy. No jakim prawem? No jeżeli się ktoś przymierza do Polski, czy zamieszkać, czy pracować, to niestety musi się stosować do prawa tego kraju, w którym zamierza pracować, tak?
Numery telefonów do naszego studia 004856 to kierunkowy dla zagranicy i numer 657-0013 i 657-0014, natomiast dla Polski Północnej 056-657-0011 i 657-0012. Ale jest bardzo taka ogromna prośba dla słuchaczy i widzów, aby zadawać konkretne, krótkie, precyzyjne pytania. Ewentualnie, jeżeli będą jakieś dopowiedzenia lub komentarze, też aby one były precyzyjne i krótkie, ponieważ nasza audycja jeszcze trwać będzie tylko 30 minut.
Ja bym tu chciał nadmienić jeszcze taką sprawę. Wyłączenie, które nastąpiło 1 lutego, było draństwem ze strony GZE, bo wyłączyli nas do zera, pozostawiając zakład w ciemnościach, bez ogrzewania.
Nawet oświetlenie na kominie było.
Tak,
nie było, dla bezpieczeństwa nie
było. Tak, przejazdy kolejowe nie były zabezpieczone. Także w prawie energetycznym jest coś takiego, że nie można wyłączyć do zera, bo może to spowodować jakieś
zagrożenie
dla życia i zdrowia.
I bezpieczeństwa.
A tu zostało to spełnione. Prezes Juchniewicz powinien też się tym zainteresować, bo to jest jego działka.
Przede wszystkim wszyscy się powinni zaangażować w wypełnianie prawa.
No, znaczy zgłoszone zostało to do prokuratury.
A propos tych zaangażowań, prawda? Bo myśmy skierowali masę pism do różnych ważnych osób. No, pocieszające jest, że współpracuje pani posłanka, pani Izabela Kloc, PiS z nami, również pan Wójcik, poseł Wójcik, którzy są z naszego po prostu regionu. No, próbują nam pomóc. Oczywiście ja rozumiem, że nie wszystko można załatwić w ferworze problemów, które są w tej chwili w Sejmie, w Senacie. Starają się jak mogą. Wprawdzie my już na przykład dążymy, żeby dotrzeć, porozmawiać, powiedzmy, na wysokim szczeblu, łącznie z premierem, żeby te sprawy przedstawić. Bo tak jak powiedziałem na początku, one wykraczają poza sam problem huty. I to chyba, gdy ktoś słucha i chce to zrozumieć, to wydaje mi się, że po prostu mam rację.
Odbieramy telefon, pierwszy, dobrze? Halo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Kłania się Mieczysław z Oświęcimia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i panów przewodniczących z Huty Łaziska Związku Zawodowego, prawdopodobnie Solidarność. Ja, proszę, pracowałem w energetyce ponad 47 lat. Byłem również członkiem Komisji Krajowej i byłem również zaangażowany w działalność Solidarności. Temat, który w tej chwili jest omawiany, jest mi bardzo bliski i jestem nim szczerze zainteresowany. I na tej podstawie pozwoliłem sobie zabrać głos w tej dyskusji. I prosiłbym panów o ustosunkowanie się do mojego punktu widzenia tego problemu. Nie egzekwowanie prawa jest sprawą oczywistą. Tylko moje pytanie zasadnicze polega na tym, dlaczego sprawami zasadniczymi huty nie zajmuje się dyrektor techniczny, dyrektor ekonomiczny, dyrektor naczelny, dyrektor budowy. Cały sztab ludzi odpowiedzialnych za prawidłową funkcjonowanie huty jest jak gdyby zwolniony z tego obowiązku, a tą rolę przejmują koledzy z Solidarności, przepraszam, Związku Zawodowego. Związek Zawodowy w moim rozumieniu odegrał sławetną rolę w latach 80. To był bardzo mocny artykuł dla dokonania pewnych zmian w zarządzaniu, w ogóle w sensie całego kraju. Natomiast jeśli chodzi o hutę, o przedsiębiorstwo, to rola związku zawodowego nie może dublować zadań dyrekcji odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jeżeli my mamy sytuację taką, że zwalniamy z obowiązków tych odpowiedzialnych ludzi, a żeby ratować interes załogi, zajmuje się tymi sprawami związek zawodowy, uważam, że to jest coś nienormalnego. Ale to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie następne. Mieliśmy takiego premiera, nazywał się Buzek. Położył na łopatki cały okres działalności tego okresu. Niby rząd prosolidarnościowy. Niestety wyniki były opłakane. Jak to się dzieje, że na Śląsku ten człowiek wyforowany na pierwsze miejsce. Na pierwsze miejsce już w tej chwili jest w Brukseli. Z glorii, pełna gloria. Za co? Za totalną bałagan, jaki był za okresie AWS. Czy teraz nie ma posłów na Śląsku, którzy by się tymi sprawami zajęli?
Panie Mieczysławie.
Jeszcze raz.
Panie Mieczysławie.
Gdzie są dyrektorzy i gdzie są posłowie?
Dobrze.
Związek Zawodowy ma swoje zadania na co dzień i nie może przejmować zadań tych, które należą do innych osób kompetentnych w tej sprawie. Kłaniam się i oczekuję odpowiedzi.
Dziękujemy za telefon i o odpowiedź prosimy pana Romana.
Chciałbym powiedzieć, rola związków zawodowych jest taka, żeby bronić miejsc pracy, my to właśnie robimy. Ponieważ staramy się zrobić wszystko, żeby ta huta nie upadła i żebyśmy miejsca pracy mieli. A jednocześnie chciałbym zapewnić zarówno pana, jak i telewizorów i słuchaczy, że zarząd również robi wszystko, bo kontrolujemy to, sprawdzamy, co zarząd robi i wiemy, że zarząd również robi wszystko, żeby ta huta pracowała dalej.
Jeszcze do tego dodam nie tylko zarząd, a i Rada Nadzorcza. Rada aktywnie jest włączona w te działania. Jesteśmy na bieżąco informowani o wszystkich przedsięwzięciach. Nie ma między nami jakichś ukrytych działań. Robimy wszystko jawnie, bo po prostu jedziemy wszyscy na jednym wózku. I tutaj niech pytający, prawda, i widzowie, pan Mieczysław, niech przyjmie jako pewnik i zapewnienie, że pod tym względem nie mamy zastrzeżeń i wiemy, jaka jest rola związków zawodowych i jaka jest rola zarządu i rady nadzorczej.
Dziękujemy, ponieważ nie mamy... halo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech być pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się
mówi zazwanie? Marek z Bawarii. Witam panów ojca prowadzącego. Ja bym chciał też stosunkowo krótką wypowiedź zapytać panów i wtrącić. Ja kiedyś poruszałem to nieoficjalnie, nie przy okazji Huty Łaziska, ale słuchając pana przewodniczącego w jednej z audycji radiowych, chciałbym powiedzieć, spytać się, co mnie drąży. Ja dzwonię z Niemiec, więc i jestem zorientowany, jeśli chodzi o ekspansję niemieckich podmiotów gospodarczych. Ja uważam, bo panowie cały czas powtarzacie, że Vattenfall jest firmą niemiecką, szwedzką. A ja chciałbym powiedzieć, że właśnie w kierunku wschodnim działa głównie córka koncernu szwedzkiego Vattenfall AB, Vattenfall Europe, i głównie, i ona jest stuprocentową własnością strony niemieckiej. I wiem, że właścicielem górnośląskiego zakładu energetycznego jest Vattenfall Europe, a nie Vattenfall AB. I to jest tak, jak Niemcy ekspandują na rynek cukrowniczy poprzez spółki matki, córki francuskie było, jak sprawa Dolnej Odry, gdzie w tej chwili E.ON koncern połyka hiszpańską Endesę. I tu bym chciał panom, i dlatego to, co panowie mówili na temat, dlaczego robotnicy w spółce energetycznej należącej do Vattenfall Europe tak nie rozumiecie ich posunięć, no to jest czysty szantaż, bo im grozi zwolnienie. Natomiast koncern niemiecki Vattenfall już w strategii w ubiegłym i dwa lata temu mówił, że głównym kierunkiem zainteresowania jest właśnie kierunek wschodni, tak jak dla E.ONu, jak i Vattenfall. I chciałbym panu zapytać, bo być może tutaj, ale według mnie na rynku polskim obecnie jest Vattenfall Europe, stuprocentowy koncern energetyczny niemiecki. I sprawa wykończenia huty no, leży w interesie Rosji, dlatego że Rosja i Ukraina na tym terenie posiadają właśnie tego typu zamierzenia, żeby powiedzmy rynek polski był wyczyszczony z rynku produkcji, natomiast był rynkiem konsumpcji. I sprawa Szwecji według mnie, no nie znam się na powiedzmy na przemyśle hutniczym, ale to samo jeśli chodzi o koncerny niemieckie jak Krupp czy Klöckner czy inne, które również są posiadaczami udziałów w hutach ukraińskich, oprócz Mitaja, Hindusa, oni również mają swoje udziały. Oczywiście to nie jest głośno i dlatego chciałem panom to powiedzieć, ale zapytać, bo to jest moja sugestia, bo ciągle słyszę tak samo jak się o Unii Kredito mówi, że to jest bank włoski, jeżeli większość udziałów ma Hypovereinsbank niemiecki i tu jest, i to jest błąd, że u nas się zakłamuje, kupuje się szwindel, że tak powiem, to kłamstwo, jeśli chodzi o szyld, Natomiast interesy pod tym szyldem są zupełnie inne i zupełnie inne rozpisane. Pozdrawiam panom, życzę odporności i wytrwania, ale tu powinien co najmniej minister gospodarki, pan Woźniak. Ja będę być może rozmawiał w najbliższych dniach i zwrócę mu uwagę, że to już tak długo trwa, natomiast czynniki rządowe tym się nie zajmują. Także jeszcze raz pozdrawiam, Marek z Bawarii. To były moje uwagi. Ciekaw jestem panów uwagi na moje, że tak powiem, przypuszczenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Marku. Dziękujemy.
Panie Marku z Bawarii, bardzo nam przyjemnie. Ja chciałbym tylko odnieść się do tych pana wątpliwości odnośnie powiązań kapitałowych. Z tym, że ja czerpię wiadomości z internetu www.vattenfall.pl. Z tej strony internetowej można wyraźnie wyczytać, o co chodzi, że Vattel Distribution Poland, bo tak jest w tej chwili GZE. GZE jeszcze zostaje stara nazwa handlowa z tradycji, jak to się mówi, bo nie stosuje jeszcze się ten Vattenfall Distribution Poland w całości w nazwie. Ale jak czytamy, jest Vattenfall stanowi stuprocentową własność szwedzkiego Skarbu Państwa. Więc tu jest taki odnośnik zarządzanie korporacyjne. I oczywiście Vattenfall Poland AB S.A. oddział w Polsce, mieści się w Warszawie. Więc jest to oczywiście grupa kapitałowa, z tym, że ja nie znam innych danych, które by mówiły o udziale na przykład państwa niemieckiego i tak dalej. Może to być w tym układzie, jak pan mówi, bo na przykład w GZE w tej chwili jest 70%, to jest Vattenfall.
75,
tak. Bo od tego roku, a 25% Skarb Państwa nasz. Ja bym Więc te inne firmy, na przykład na terenie Niemiec, ale te córki, z tym, że główna firma Vattenfall stanowi 100% własność szwedzkiego Skarbu Państwa. I na tym się opieram. I jeszcze raz podaję adres internetowy www.vattenfall.pl. Można na to wejść i te dane po polsku odczytać.
Panu Markowi jeszcze chciałbym powiedzieć, bo pan wspomniał o ministrze gospodarki, więc my próbujemy różne działania zrobić, żeby zainteresować pana premiera jako zwierzchnika wojewody, bo w prostej linii jest to bezpośredni pana wojewody pracodawca, i odpowiednie instytucje, czy to jest minister gospodarki, czy kto inny, żeby się zainteresował, jak tu kolega wspomniał, koncesją. Bo jeżeli koncesjonariusz dostaje koncesję, on ma pewne warunki. I w prawie energetycznym my się doczytali, że zostało złamane prawo koncesyjne. Bo nieprzesyłanie energii zgodnie z prawem energetycznym, już nie włączając to wyroki sądów, tylko samo prawo energetyczne, w razie konfliktu zakład musi przesyłać energię, a się sądzić lub mediować. Energia musi być dostarczana. Więc w tym przypadku jest prawo łamane, więc tu adresujemy nasze pytania do ministra gospodarki, do pana premiera, czy czasem nie warto by było się przyjrzeć wykonywaniu koncesji przez koncesjonariusza, jakim jest Vattenfall GZE.
Ja to tylko dodam do tego sprawa energetycznego, bo poświęciliśmy trochę uwagi, czytając te wszystkie przepisy. I tu jest tylko w artykule 33, punkt 3.
Oczywiście prawo energetyczne.
Prawo energetyczne. Że komu się udziela, komu się nie udziela. To ma również odnośnik do cofnięcia. W punkcie 3, artykuł 33. Skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą. Czy to ma związek?
Znaczy jeszcze chciałem wspomnieć, że kolega tu wspominał o tym wyłączeniu huty 1 lutego.
Odbierzemy telefon, tak, dobrze, ponieważ jest telefon, słuchacz już czeka. Radio Maria, Telewizja Trwam, prosimy bardzo. Kto?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony kłania się Michał z Nadrenii Westfalii, z Niemiec. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam panu związkowców. Powiem, że jestem z wykształcenia też metalowiec, nie metalurg, ale metalowiec, znam się na tym. Proszę państwa, czy w waszej profesji, jeżeli byście zaczęli schładzać, już jest gotowy stop, i byście zaczęli schładzać właśnie ten stop, to cóż to, otrzymacie w końcu z tego coś czy nic? Na początku właśnie lat 90., kiedy polska gospodarka zaczęła się rozwijać, pan jeden z nowych budowniczych, Nowego Ładu, a nim właśnie pan Balcerowicz, zaczął właśnie schładzać tą naszą gospodarkę. I oto są te skutki. Następny, ten, który przyczynił się do tego, że taka sytuacja nastąpiła, to był architekt następny, pan Janusz Lewandowski. Dzisiaj sobie siedzi w Europarlamencie. Ten, który zaczął prywatyzować Polskę. I co z tej prywatyzacji wyszło? Czy wy nie potrzebujecie, to cóż to były za ekipy? Huta Łaziska, wiadomo, jedyna w środkowej Europie o takim profilu i sprzedaje się we wrogie ręce zakład energetyczny. Trzeba nam rządów narodowych, propolskich, a nie takich, którzy wszystko rozprzedają. A jest pytanie, panowie, w Stanach Zjednoczonych był podobny przykład, że w pewnym czasie była zła koniunktura na stal i upadającą hutę właściciel przekazał w ręce załogi za niewielką sumę. Ta załoga podjęła kredyt w banku i po 2 czy 3 latach wyszła na prostą i bardzo dobrze prosperowała. Pytam się, dlaczego nie stosuje się podobnych metod w Polsce? Przecież ten majątek wypracowany od 45 roku był to własnością całego narodu, a nie paru jakichś tam urzędasów. Oni powinni służyć narodowi, jak najlepiej umieć. Powinni z całych sił służyć, a nie rozprzedawać.
Panie Michale, dziękujemy za krótki komentarz, dziękujemy za pytanie. Myślę, że tutaj odpowiedź będzie dosyć krótka, ponieważ już była o tym mowa, że tutaj związki zawodowe, obrona praw pracowniczych, pracowników i cały zarząd Huty Łaziska jesteście jedno.
Tak, w dzisiejszych działaniach oczywiście.
W dzisiejszych działaniach.
Tak. My dążymy do tego,
Z tym, że zarząd po prostu swoje czynności i powinności robi, mając prawników i inne instytucje, nawet właściciel większościowy, który nad tą hutą jest, też swoje uruchamia te możliwe rzeczy, które mogą, a my się skupiamy po prostu nad ochroną miejsc pracy, żeby ten zakład, ponieważ procedury zwolnień grupowych już się wszczęły, więc po prostu my działamy tylko, żeby te miejsca pracy ochronić i skupiamy się na tym. I w związku z tym zadajemy sobie po prostu takie pytania też jako załoga. Czy w państwie prawa jest możliwe wykonywanie wyroków?
Uważam, prawomocnych,
tak. Prawomocnych wyroków.
Tak, to sąd apelacyjny.
Ale czy Polska jest państwem prawa? No na dziś ja śmiem wątpić.
Trzeba by było takie pytanie zadać. Czy Polska jest państwem prawa?
Z naszych obserwacji wynika,
że nie za bardzo. Co naprawdę nie obciążamy tutaj, czy rządu, czy kogoś, nie chcemy kogoś w czambu potępiać, ponieważ to sytuacja jest dosyć zagmatwana. My próbujemy się przebić. Mamy żal do pewnych urzędników, do tych, którzy nie pozwalają nam się z tą prawdą, z tymi wyrokami przebić. Jest to po prostu hamowane w pewnych momentach. Niemniej jednak mamy nadzieję, bo zresztą widzimy, co się w mediach dzieje, jakie... No nie chcę już brzydko powiedzieć, psy wieszają na tym rządzie, ale naprawdę taki rząd nie potrafi działać i nie wyobrażamy sobie, że akurat się w tym momencie rzuci wszystko, hutą zajmie. Tylko chcielibyśmy po prostu pewne instytucje zająć, bo przecież nie tylko jest jeden minister, tylko ma podległych pewnych ludzi i powinien po prostu, jak taki pan Juchniewicz na przykład, jeżeli takie brewerie na swoim podwórku wyprawia, to naprawdę to taki człowiek powinien dostać pasem w tyłek i żegnam bez odprawy, bez niczego. To jest niemożliwe, żeby państwowa instytucja, która ma czuwać nad pewnym prawem, nawet swojego prawa, które nakazał, no to naprawdę dla mnie to jest przerażające, że nikt nie widzi, że ten człowiek jeszcze tam siedzi. Po co?
Słyszę, że mamy kolejny telefon, ale poprosimy słuchacza o chwileczkę cierpliwości i krótko, realność i racjonalność tego pomysłu, aby wziąć kredyt z banku i zrobić spółkę prywatną.
Tylko to nie jest temat, który ja bym tutaj w ogóle chciał rozwijać. Bo prawda, taka sytuacja mogłaby być w momencie, kiedy było przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Wtedy był czas, żeby o takich rzeczach myśleć.
Ale to było 35
milionów.
A teraz
jest, rozumiemy, teraz jest o to, aby...
To jest, w tej chwili już jest sytuacja, że spółka akcyjna ma określony akcjonariat. My jako pracownicy mamy te 15% akcji pracowniczych, więc występujemy czasami w dwóch rolach, pracownika i akcjonariusza. Więc tak jakby nam podwójnie zależało, a może i potrójnie na tym, żeby huta prosperowała. Zresztą my pracujemy już lata.
Oczywiście.
Aż czasami się wstyd przyznać, że tyle lat poświęciło się w jednym zakładzie.
Ja po prostu nie chciałbym, aby panu Michałowi nie udzielono odpowiedzi na pytanie o ten przekształcenie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pokolenie. Chrystus i Maria zawsze. Dziewica mówi Krzysztof Toronto. Ja chciałem tak troszeczkę powiedzieć o wolnym rynku. Tak często nasi ekonomiści powołują się na amerykański styl w ekonomii, ten wolny rynek, na przykładzie firmy Enron i sytuacji energetycznej w Kalifornii. Jak pamiętamy, dwa lata temu w Kalifornii, w okresie, kiedy tam jest 50% normalnego zużycia prądu, jakie jest w lecie, bo to była akurat zima, zabrakło prądu. Dosłownie wszystko się odbywało przy świeczkach, nawet milicjanci palili świeczki na drogach, bo nie było żadnej energii. Jak doprowadzono do takiej sytuacji? Taka spółka Enron, która w zasadzie zajmowała się tylko handlowaniem, tak konkretnie ona nie miała nic, to była spółka, która miała kapitał siódmy co do wielkości w Stanach Zjednoczonych w tym czasie, ogromna. Oni najpierw zlobowali, przekupili paru senatorów, paru kongresmenów i doprowadzili do tak zwanej liberalizacji rynku i do deregulacji cen na prąd. Ceny państwowe, oficjalne przestały obowiązywać. Następnie spróbowali zadziałać w Kalifornii i doprowadzili do tego, że tam w ogóle nie było prądu przez kilka tygodni. W państwie o najwyższym rozwoju na świecie. Jak oni to zrobili? Zrobili bardzo prosto. Większość elektrowni, dyrektorów technicznych...
Panie Krzysztofie, tak? Bardzo konkretnie, ponieważ sytuację, my mamy huty łaziska, a tutaj słyszymy o sytuacji energetycznej Kalifornii, Kanady i tak dalej. Czy jest pytanie?
Ja tylko staram się pokazać ten mechanizm wolnego rynku, że to jest utopia, nie ma wolnego rynku. Oni przekupili dyrektorów energetycznych i pod pozorem na przykład przeglądu gwarancyjnego, niegwarancyjnego, technicznego zastopowali produkcję, większość produkcji
prądu i cenę
kilowatu z $30 za kilowat podnieśli w ciągu kilku dni do 999, dlatego że komputery by już tej ceny... Halo?
Panie Krzysztofie, ja tu widzę, że tutaj nasi panowie też mają swoje zdanie na ten temat. Czyli już podziękujemy, sprawa jest dla nas zrozumiała, jasna i prosimy o odpowiedź czy komentarz.
To znaczy, jak już mówimy o wolnym rynku, myśmy na ten wolny rynek w zasadzie czekali od lat. I prawdę mówiąc, wszyscy liczyli na to, że wolny rynek przyniesie u nas obniżkę cen energii. Bo wolny rynek polegał na tym, że zakłady wytwórcze, to znaczy elektrownie, obniżą swoje koszty. Zakłady energetyczne, które przesyłają, i polskie sieci również obniżą swoje koszty poprzez restrukturyzację. I wtedy odbiorcy mogą mieć te ceny energii niższe. Prawda? Ale niestety nie za bardzo tak się dzieje. I ja nie wiem, czy perspektywa u nas w kraju, bo to każdy ma swoje zdanie ze specjalistów od energetyki, prawda? A niestety społeczeństwo widzi, zresztą my mamy te zakłady energetyczne, bo tych elektrowni jest trochę na Śląsku, widzimy jak kwitną, prawda? W porównaniu do innych branży, co takich dochodów, jak ma energetyka, nie ma. I to zresztą nie tylko chodzi już o publikowane zyski, ale to, co oni w ramach swoich kosztów, prawda, mają, warunki socjalne, budynki, samochody i tak dalej, domy wczasowe, to wszystko się widzi, prawda. No więc ja im tego nie zazdroszczę. Niech mają. Tylko musimy w tym kraju jakoś racjonalnie myśleć. To znaczy ten podział, ten solidaryzm społeczny powinien być, że nie jedni gromadzą nadmierne zyski, nadmiernie obciążają przecież właśnie tych odbiorców. trzeba czasami to troszkę wyregulować i pozwolić, żebyśmy wszyscy w tym kraju w jakiś przyzwoity sposób żyli, nie? Bo nie sztuka wykończyć jednych, żeby inny miał po prostu ponad.
Na antenie witamy ojca dyrektora Radia Maria.
Niech będzie posłany Jezus Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Witamy bardzo gorąco i serdecznie właśnie panów, ludzi ze Śląska, ludzi ciężkiej pracy i w bardzo wielkiej biedzie. Otóż ja my bardzo krótko dziękujemy za to, żeście za trud przybycia i tego i powiedziałbym walczenia o prawa ludzkie, o prawa dla każdego człowieka, dla waszych rodzin. To jest obowiązek. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego. I za to wam dziękujemy. To jest też wyraz wiary w Pana Boga. To jest przyjmowanie Jego nauczania, życie według sprawiedliwości, według miłości. Także nic, bez żadnych kompleksów, działajcie dalej i nie poddajcie się. Nie poddajcie się. I ludzie Kościoła na pewno są z wami i cieszę się, że jest takie radio, że możecie powiedzieć, czy telewizja. I dziękuję tym wszystkim, którzy służą w tym radiu i w telewizji i tym, dzięki którym to istnieje. Też za to. Ale potrzeba nam widać wyraźnie, potrzeba prawdziwej solidarności. My się przestaniemy łudzić, że ktoś nam da coś za darmo. Egoista nigdy jakoś tak, no musi mieć naprawdę wstrząs, żeby się nawrócił. A jest takie powiedzenie, jeżeli ktoś się, przepraszam, ale dorwie do czegoś, to trudno go od tego oderwać. To na przykładzie nawet, to jest takie zwierzęce, powiedziałbym. I dlatego no, potrzeba tu organizowania się, zrozumienia całej sytuacji, formowania swoich sumień i organizowania się. Wy to czujecie jakoś tak bardzo mocno, ale jeszcze jedno bym powiedział. To, że teraz wy macie ciężko, inni mogą mieć z jutro, pojutrze, za tydzień. Trzeba zorganizowanie się wszystkich ludzi. I jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Bo to jest, i przestańmy się łudzić z tym wysprzedawaniem Polski i tak dalej. Mówiliście panowie, ja słyszałem we wprowadzeniu, że posądzają o nacjonalizm, jeżeli się dba o swoje. To jest propaganda. Popatrzmy na poszczególne kraje, one dbają o swoje. Czy to będzie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, czy to będzie w Ameryce Łacińskiej, taka Argentyna, czy inne kraje, czy to będzie, popatrzmy na sąsiadów, Niemcy, czy Francja. Oni bardzo mocno o swoje dbają i nie boją się o to, że powiedzą ktoś, że nacjonalista. Oczywiście, że to jest bardzo wielka niesprawiedliwość to, co się dzieje. No, to są też konsekwencje braku świadomości ludzi. Był taki etap po roku 80, po 81, po 89 wszystko wysprzedawać. Nic się Polakom nie opłaciło. I tak, i co się opłaci? Opłaciło się sprzedać huty za 6 milionów złotych i mówią z długami, ale oni z tych przychodów te długi spłacają i się opłaciło. A teraz sprzedadzą te huty, czy doprowadzą do upadku i pójdą na Ukrainę, bo tam będzie taniej. A tu Polacy nie będą mieli pracy. Tak samo jest z innymi zakładami. Trzeba pamiętać, dbać o swój dom. I najwyższy czas, żeby się wszyscy Polacy organizowali, solidarność jeden z drugim. Bo tak to wszyscy będą po kolei wycinani. My to obserwujemy od ilu lat. Zobaczcie to, że taki egoizm jest, a co jest z bankami? Dzisiejszy nasz dziennik warto przeczytać. Jaka to jest sytuacja i trzeba się też uczyć. Jeden drugiego uczyć, a nie słuchać tylko propagandy. W mediach was nie puszczają albo przekręcają. Bo najpierw opanowali media, żeby ludziom wymówić teraz, żeby ci ludzie sobie nie dali rady. Bo gdyby były media w rękach polskich, prawdziwych Polaków i ludzi uczciwych, to by ludzie szybko zjednoczyli. A to to jest jedna z metod walki przeciwko człowiekowi i na korzyść wielkich, bogatych i tak dalej. To tak jest w całym świecie. Tak jest w całym świecie i nie myślmy, że tylko w Polsce i te tygrysy idą dalej, te rekiny. Dlatego musi być to zorganizowanie się i świadomość wszystkich ludzi i solidarność do końca, że jeden drugiego nie opuści, nie da się przekupić i nie zdradzi za żadne skarby świata jeden drugiego. Dziękuję serdecznie, siły życzę jeszcze raz i my się modlimy, my też robimy co możemy, ale sami widzicie, też nie jesteśmy, nas też nie głaskają. Ale wcale się tym nie przejmujemy. My służymy Panu Bogu i ludziom. Dziękuję, z Bogiem.
Zapłać.
Dziękujemy.
Nie poddajcie
za słowa
o duchu. Boże.
Część Boże.
No to właśnie Łaziska. Łaziska nikogo innego, tylko tą biedną Madzię z Łazisk wyśmiewali w telewizji.
Właśnie.
No to jest taka kultura. To przecież to szkoda to nazywać. To jest antyludzkie. Od takich ludzi reprezentujących takie wartości nie spodziewajcie się, że będą z wami. Dziękuję.
Również dziękujemy, pozdrawiamy ojca dyrektora.
Trzymać się razem i razem z Bogiem.
Ja bym jeszcze może tu chciał, zanim program się skończy, bo tak jak my tu już wcześniej wspominali, do różnych instytucji my się odnosili, prosimy o pomoc wszystkich, których chcieliby podziękować właśnie Radiu Maryja i telewizji, gdzie pozwala się po prostu z prawdą przebić, ponieważ wy nie ingerujecie w ogóle w nic. Chciałbym tu też na łamach właśnie tej telewizji podziękować. Wczoraj dostaliśmy faks od pana eurodeputowanego pana Tomczaka, który po prostu nie zainteresowali my go niczym, tylko po prostu dostał materiały prawdopodobnie od posłów. I sam z własnej inicjatywy do pana premiera Marcinkiewicza napisał taki list interwencyjny, żeby się pan premier przyjrzał. Naprawdę bardzo dziękujemy panu europosłowi Tomczakowi, bo jest to na pewno pomocne, ponieważ to jest niezależny człowiek, którego my nawet nie znamy, nie byliśmy, a jednak po przeczytaniu zrozumiał. Tej prawdy zrozumiał, o co tu chodzi. Bez wyjaśniania naszego, gdzie by nas posądzali, że my komuś tam chcemy nałożyć, żeby go przekonać do siebie. No nie, prawda jest niestety, ale tylko jedna.
Oczywiście, ostatnie minuty programu, ale mamy nadzieję, że to początek wielkiej solidarności o praworządność, o wypełnianie postanowień sądów i również początek zwycięstwa Huty Łaziska. Na koniec programu oczywiście słowa podsumowania czy apelu.
Ja z mojej strony bym prosił osoby, które coś mogą w tej sprawie zrobić, żeby jednak tą prawdę wykreowały i pomogli tym ludziom nieszczęsnym wrócić do pracy i w spokoju pracować.
No i przestrzegajmy prawa w Polsce, które jest.
My w swoim zaparciu, w swoim działaniu po prostu nie przestaniemy na tym programie, który tutaj jest. Oczekujemy solidaryzmu z ludźmi, dobrej woli, którzy chcą nam pomóc i uważamy, że sprawa zostanie pomyślnie zakończona, dlatego że praworządne państwo jest podstawą naszej egzystencji.
A ja chciałbym w imieniu swoim kolegów podziękować, może na pewno podziękować telewizji tutaj i Radiu Maryja, że udzieliło nam czasu antenowego i że mogliśmy przedstawić tutaj swoje racje. Bo tak jak wcześniej koledzy powiedzieli, no ciężko mieliśmy się gdziekolwiek przebić i nikt nas nie chciał tak naprawdę wysłuchać.
A wręcz odwrotnie, oczerniano nas wszędzie.
Jedyna gazeta lokalna, gazeta Łaziska, która relacjonowała na podstawie dokumentów, czyli po prostu relacjonowała prawdę, a nie jakieś inne myśli. Także obiektywnie informowała, ale to jest zbyt mała prasa, zbyt mały nakład, żeby w tym regionie mocno zagęszczonym, żeby to potrafiło się przebić.
Mówili panowie internet, mówicie państwo prasa. Gdzie można znaleźć to, co się dzieje w Łaziskach na bieżąco? W internecie?
To znaczy nasze
wiarygodnie.
Ciężko. Ciężko się przebić.
Jest to biedny zakład po prostu.
Nie jesteśmy tak bogaci jak Vattenfall czy Burszyn Polska.
Nie mamy milionów złotych.
Nie mamy milionów, żeby się przebić z tymi wiadomościami. No, abstrahując od tego, Vattenfall jest sponsorem telewizji Katowice, także że oni o nas źle mówią, no o czymś
nie ma się czemu dziwić.
To ja życzę, aby kiedyś w jakichś serwisach informacyjnych pojawił się nie taki nagłówek Huta Łaziska przegrywa z GZD, ale Huta Łaziska wygrała, ponieważ domagała się prawdy, Solidarności. Naszą audycję kończymy. Dziękuję za przybycie, dziękuję za rzeczywistą solidarność z rodzinami i z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.